Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. To czwarty raport na temat sytuacji w obozie kurskim. Omówimy sobie dziś wszystkie najnowsze informacje, wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech dni właśnie w obwodzie kurskim, ale nie tylko. Także, proszę Państwa, wszystko to, co dzieje się na froncie, bo to przede wszystkim raport o tym, co dzieje się na froncie, a więc także sytuację w Donbasie. Ja w tej chwili znajduję się przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Oczywiście, proszę Państwa, nie tylko stąd zobaczą Państwo tutaj materiały, ale także z Rosji, również z obwodu donieckiego. Wszystko to, co udało mi się zdobyć, nagrać lub uzyskać. No oczywiście także będzie tradycyjnie już wątek humorystyczny, ale zanim przejdziemy do raportu, chciałem Państwu bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie te nagrania. Dalej jest dla mnie zaskoczeniem, jaką popularnością cieszą się te raporty. Dziękuję Państwu bardzo za to. Dziękuję także moim patronom, którzy wspierają mnie na portalu patronite.pl. To dzięki Wam jestem tutaj, to dzięki Wam te nagrania powstają, to dzięki Wam ten kanał jest niezależny. Jeśli ktoś chce wesprzeć działalność mojego kanału, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przejdźmy już do raportu. Na początku najważniejsze informacje z ostatnich trzech dni. Operacja Ukraińców dalej trwa i to Ukraińcy mają inicjatywę. Siły ukraińskie prą do przodu, choć wolniej niż wcześniej, ale jednak cały czas atakują. To siły ukraińskie prowadzą działania manewrowe, a Rosjanie szukają odpowiedzi. To Ukraińcy mają tutaj zdecydowaną inicjatywę strategiczną. Oni wzięli sprawy w swoje ręce i prowadzą dalej tę operację. Przede wszystkim ten teren, który kontrolują Ukraińcy, jest poszerzany zarówno na zachód, jak i na wschód. Atakują także na północ Ukraińcy. W tej chwili ma miejsce duża operacja ukraińska, która ma na celu, taka podoperacja w ramach tej dużej operacji w obwodzie kurskim, ale która ma na celu zwinięcie całego zgrupowania rosyjskich wojsk na południe od rzeki Sejm, także natarcie na północ od miejscowości Tiotkino. Więc tutaj może dojść do takiej sytuacji, że Rosjanie będą musieli się wycofać. Także Gordijewka ma być już ukraińska. Tam też w tych okolicach cały czas Ukraińcy jednak atakują. Cały czas trwają walki i cały czas mają inicjatywę. To jest, myślę, że warte ciągle odnotowania, że każdą stronę tak naprawdę Ukraińcy prowadzą działania zaczepne. No i proszę Państwa, nieoficjalna informacja. Słyszymy o starciach w obwodzie briańskim. Najprawdopodobniej w ciągu dnia lub dwóch dowiemy się, czy podobnie jak w obwodzie białogorodzkim, w obwodzie briańskim także Ukraińcy prowadzą działania zaczepne w stosunku do armii rosyjskiej, czy tam także odnoszą sukces. Siły ukraińskie uszkodziły most na rzece Sejm w miejscowości Zwannoje, a wcześniej zniszczyły taki most w miejscowości Głuszkowo. Został jeden most i jeden most pontonowy, który zbudowali Rosjanie, natomiast ten most, z tego co wiem, nie jest do końca jeszcze przez Rosjan używany, tam były jakieś problemy. Ukraińcy zostawili celowo jeden most na możliwość wycofania się dla Rosjan, pewnie będą go ostrzeliwać. To zresztą wszystko w zgodzie z takimi prawidłami sztuki wojennej. Nawet Sun Tzu pisał o tym, żeby zostawić jeden most wrogowi do ucieczki, żeby go tam właśnie atakować. No i chyba tak chcą zrobić Ukraińcy, ale chcą też wzbudzić na pewno panikę w rosyjskich oddziałach. I można rzeczywiście powiedzieć, że te kleszcze zaczynają się zaciskać wokół tego właśnie rosyjskiego zgrupowania, tej zachodniej części obwodu kurskiego, i można powiedzieć, że tam powoli tworzy się coś w rodzaju takich kleszczy, które mogą zgnieść Rosjan. No nie oczywiście mogą się bronić, no ale bronienie się, proszę Państwa, w takiej sytuacji, kiedy wróg flankuje, to jest naprawdę bardzo niewygodna na pewno dla żołnierzy sytuacja i to raczej coś, na co nie zdecydują się Rosjanie, nie raczej będą próbowali się przez ten most wycofać. Zobaczymy, jak będą dalej się rozwijały te właśnie działania w tej części frontu, ale tam rzeczywiście wszystko wygląda pozytywnie dla Ukraińców. Ukraińcy kontrolują teren, to na pewno, od miejscowości Giri, którą mają pod kontrolą, do Korieniewa. I jeśli chodzi o Korieniewo, to mamy tutaj taką dwuznaczną sytuację. Dwuznaczną też dlatego, że są dwie miejscowości. Obie po dwóch stronach rzeki Krepna. Jedna po wschodniej stronie, druga po zachodniej. Tę po wschodniej, mniejszą miejscowość, taką wioskę, kontrolują Ukraińcy. Tu mamy potwierdzenie, mieliśmy potwierdzenie, jeśli chodzi o zdjęcia i nagrania, które wypłynęły do internetu. Natomiast jeśli chodzi o tą na zachód, w stronę Rylska, tę miejscowość jeszcze do niedawna kontrolowali Rosjanie. Tam była spora potyczka, spora bitwa w tej operacji i tu pojawia się poważne pytanie, to znaczy, czy Ukraińcom udało się zająć tę miejscowość? Pojawiły się informacje w internecie, że tak, ale te informacje były nieoficjalne. Ja też dostałem informację od Ukraińców, że nieoficjalnie oni wkroczyli do tej miejscowości i rozpoczęło się oczyszczanie miasta z Rosjan, którzy tam są, ma być wielu tam żołnierzy. Ale na ile to jest prawda, trudno mi powiedzieć. Musimy poczekać, mógł być jakiś kontratak. Ukraińcy obchodzili od północy tę miejscowość, takie dostałem informacje i one były bardzo wiarygodne. Natomiast czy udało się odciąć tę miejscowość, czy udało się zająć ją w tej chwili? Dalej nie mamy potwierdzenia. Wiemy, że tam były duże walki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Możliwe, że już w kolejnym raporcie będę mógł Państwu na ten temat więcej powiedzieć. Na razie wiemy, że do pierwszego Koryniewa Ukraińcy kontrolują teren. Jeśli chodzi o zachód, no to mamy tutaj cały rejon miejscowości Tiotkino i na północ do rzeki Sejm i tam dwa mosty zniszczone, tak jak powiedziałem, i ten teren mogą próbować Ukraińcy zwinąć. Więc w tej chwili tak wygląda operacyjnie ten teren kontrolowany przez Ukraińców i ten teren, gdzie trwają walki. Ja z góry uprzedzę już na początku tego raportu, że do Donbasu przejdziemy później. Najpierw omówimy sobie wszystko to nowe, co się działo w kwestii operacji tutaj w obwodzie kurskim. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o moje poruszanie się, bo mimo tego, co ostatnio powiedziałem, jest wiele pytań, czy ja wjeżdżam do Rosji, czy nie. Proszę Państwa, ja powiedziałem wtedy jasno i wyraźnie, że ja nie mogę szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Kto się domyślił, to wie. W międzyczasie właśnie na terytorium Federacji Rosyjskiej wjechały na przykład ekipy CNN-u, wcześniej ekipa włoskiej telewizji i wcześniej jeszcze ekipa ukraińskiej telewizji. Ja nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć, że wjeżdżałem na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Ponieważ choćby Włosi mają już sprawę prowadzoną przez sąd federalny w Federacji Rosyjskiej, no i będą Rosjanie to zgłaszali do Interpolu jako nielegalne przekroczenie granicy. Oczywiście większość krajów nie będzie brała ewentualnego takiego nakazu o poszukiwaniu, takiego listu poszukiwawczego, brać na poważnie. Natomiast są kraje, które na przykład ja chciałbym odwiedzić, są takie kraje na Bałkanach, są takie kraje na Bliskim Wschodzie, w których niestety, ale to może zostać wzięte na poważnie, no i wtedy to utrudnia mi w przyszłości pracę i możliwość wjazdu do tych krajów. W związku z tym ja, proszę Państwa, no nie będę wprost mówił, wrzucę jakichś nagrań, udowadniał komuś czegoś, po prostu mogę Państwu powiedzieć, że sporo wiem o tym, co dzieje się właśnie na tym rosyjskim terytorium i na tym pozostańmy.
Die Tiefe des genommenen Gebietes beträgt ca. 30 km.
Na oficjalnym kanale YouTube'owym Bundeswehry generał-major Christian Freuding analizował operację ukraińską w obwodzie kurskim. No i proszę Państwa, to jeden z najbardziej memicznych materiałów w ostatnim czasie, jaki pojawił się moim zdaniem w internecie na temat tej operacji. Przeróbek jest bardzo, bardzo wiele. Ten materiał podbił internet. No i chciałbym, żebyście go Państwo zobaczyli, chociaż jego fragment, bo rzeczywiście no, budzi to dość jasne skojarzenia historyczne też z feldmarszałkiem von Mansteinem, który tutaj kiedyś prowadził operację na Łuku Kurskim. Zresztą bardzo wiele jest memów już na ten temat, na temat tego, że to już druga w historii operacja na Łuku Kurskim. Dodatkowo, proszę Państwa, porcja ostatnich memów, na które trafiłem, a teraz wracamy już do rzeczy poważnych. Przede wszystkim kwestia jeńców. Niestety, ale tutaj pojawiły się głosy w stosunku do tego, co wcześniej Państwu mówiłem, że to są zawyżone liczby, że te 1500 osób, 1500 jeńców rosyjskich wziętych do niewoli przez Ukraińców, to skąd ja mam takie informacje? No proszę Państwa, odpowiadam. Mam i od żołnierzy ukraińskich, z którymi widzę się codziennie, na co przykład w postaci materiału filmowego. Mam go od wielu żołnierzy, którzy pokazują nagrania, nie wszystkie są w internecie przecież. Oni często je pokazują, jak się z nimi spotka. opowiadają o tym, jak wyglądały walki. To są po prostu, no, myślę, że wiarygodne źródła informacji, a ta liczba pojawiała się kilkukrotnie, zresztą jest to liczba szacunkowa. Ja mówiłem, że tego może być trochę więcej, trochę mniej. Na pewno ta liczba rośnie, bo jeńcy dalej są brani do niewoli. Natomiast Rosjanie robią wszystko, żeby przestali być brani do niewoli, to znaczy inaczej. Rosjanie robią wszystko, żeby Rosjanie bali się poddawać Ukraińcom. W związku z tym pojawiła się sytuacja, w której jeden z rosyjskich dowódców wydał rozkaz nabicia głów ukraińskich żołnierzy na żerdzie. To było 4 żołnierzy, których rozkazano ściąć. Najpierw pojawiło się nagranie, które Państwu pokażę, ale ocenzurowane. Wolałbym o tym nie mówić, ale no to jest coś, co pokazuje, co się w tej chwili dzieje. A potem pojawiło się nagranie, które udostępnili Ukraińcy, którym udało się wyłapać i nagrać po radiu taki rozkaz, który został wydany dla żołnierzy na temat ścinania właśnie głów tym konkretnym jeńcom ukraińskim. To jest Brygada Piechoty Morskiej, 2 razy już zresztą formowana od nowa, bo takie straty poniosła w walkach z Ukraińcami. Teraz chciałbym przejść do tego, co wydarzyło się w Sumach. Wczoraj Rosjanie ostrzelali Sumy, użyli do tego ataku rakiety. Na szczęście trafili w parking samochodowy przed blokiem. Najprawdopodobniej to też miało związek z tym, że Ukraińcy, tak jak w Charkowie, zagłuszają tutaj sygnał GPS, doskonale to robią. Trudno poruszać się po mieście samochodem. I w związku z tym najprawdopodobniej ta rakieta poleciała w inne miejsce, niż miała polecieć. Na szczęście nie trafiła w blok mieszkalny, trafiła tylko właśnie w ten parking. Spłonęło kilka samochodów, jak Państwo widzą. Byłem na miejscu rano po tej eksplozji, która miała miejsce w nocy. No i tak jak można zauważyć, okoliczne budynki niestety, ale na skutek tej fali uderzeniowej straciły szyby, też ucierpiały, zostały trochę właśnie uszkodzone. 2 osoby zostały ranne, ale tak jak powiedziałem, to naprawdę, proszę Państwa, mogło się skończyć o wiele gorzej, więc szczęście w nieszczęściu, że ta rakieta uderzyła tylko właśnie w parking. Z kolei w nocy dziś już Ukraińcy starali się zestrzelić rosyjskie drony i rakiety, a było ich 16. 13 udało się zestrzelić, 3 gdzieś trafiły w różne cele. Wiemy o tym, że zniszczonych lub uszkodzonych zostało 18 budynków mieszkalnych w obwodzie kijowskim. Tym razem Rosjanie atakowali Kijów. Na szczęście ze średnią skutecznością, ale ja muszę Państwu coś powiedzieć. Tu w Ukrainie mówi się bardzo dużo o tym, że może w najbliższym czasie dojść do jakiegoś takiego zmasowanego rosyjskiego ataku. Może bliżej Dnia Niepodległości Ukrainy, ten Dzień Niepodległości będzie 24 sierpnia. Trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę. Natomiast wszystko wskazuje na to, że może dojść do takiego odwetu rosyjskiego. O tym odwecie się dużo mówi, ja już Państwu o tym wspominałem. I tym odwetem nie byłoby tylko wypchnięcie Ukraińców z obwodu kurskiego, to najprawdopodobniej byłoby jeszcze jakieś zmasowane uderzenie, takie, które po prostu albo złamałoby ducha Ukraińców, albo pokazało światu i też przede wszystkim Rosjanom, że Rosja jest dalej silna, że potrafi być okrutna, ale to w Rosji to jest, proszę Państwa, coś, co jest jak siła. Zwłaszcza, że Rosjanie mają problem wizerunkowy. Po pierwsze dlatego, że 200 tysięcy ludzi trzeba było ewakuować z obwodu kurskiego. Po drugie dlatego, że walki trwały już w obwodzie białgorodzkim i dalej sporadycznie się zdarzają. A tak jak powiedziałem wcześniej, słyszymy też o tym, że rozpoczęło się coś w obwodzie briańskim. Po trzecie, dlatego, że najzwyczajniej w świecie Ukraińcy dobrze odnoszą się, przynajmniej jeśli chodzi o nagrania, które pojawiają się w internecie, do Rosjan na terytorium okupowanym. Proszę zobaczyć, to jest jedno z takich nagrań.
Ja wybaczałaś, wy miejscowy mieszkaniec? Tak. Że was Ukraińcy nie bieżają?
Nie.
Nie, was wszystko jeste, pite, chwataje, wszego?
Да если пить, мы магазины ограбили.
Ага.
Ну что делать?
Не, ну правильно, ваши, конечно. Это же ваше все, это же не наше.
Водички набрали питьевой, консервы взяли.
Co ciekawe, propaganda rosyjska próbuje wykorzystać nagranie, to nagranie, na którym widać, jak Ukraińcy, i tu Ukraińcy o tym informowali, aresztują i zabierają rosyjskich wojskowych, którzy przebrali się w cywilne ciuchy i próbowali się ukryć. Oni są aresztowani i są zabierani, dlatego mają zasłonięte oczy, tak jak zresztą zawsze mają rosyjscy jeńcy, żeby nie wiedzieli, gdzie są, na czas transportu. Tych nagrań zresztą jest dużo z tymi rosyjskimi jeńcami, można je łatwo znaleźć. Natomiast tutaj oczywiście propaganda rosyjska sugeruje, że to są cywile i że banderowcy, że Ukraińcy oczywiście ich porywają i nie wiadomo, co będą z nimi robili. Oczywiście taką narrację powiela, proszę Państwa, także w polskim w polskiej przestrzeni właśnie medialnej wielu prorosyjskich takich agentów wpływu, no i oczywiście na zdrajca narodowy, sędzia Szmyt, który uciekł na Białoruś. On bardzo się uaktywnił w ostatnim czasie i bardzo dużo na temat Ukrainy ostatnio pisze. Nie warto tego czytać, bo to są wszystko najprawdopodobniej po prostu sterowane informacje, które ktoś mu każe pisać. Pojawiły się też nowe, bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie oddziały wzięły udział właśnie w tym natarciu w operacji i biorą dalej udział w obwodzie kurskim po stronie Ukrainy. Większość z nich pokrywa się z tym, co mówiłem wcześniej. To jest brygada 22, zmechanizowana, elitarna, jedna z najlepszych zmechanizowanych brygad Ukrainy. To jest, proszę Państwa, 61. Brygada Zmechanizowana. W przypadku obu tych brygad mówimy jednak o elementach, choć 22. jest rzeczywiście w większości na terytorium właśnie obwodu kurskiego i tam działa. 80. Brygada Desantowo-Szturmowa to jest elitarna, legendarna wręcz brygada, Lwowska Brygada Desantowa. Mówiliśmy już o tym, że ona bierze udział, ona przede wszystkim na północy naciera. Z kolei 22, tak jak mówiłem wcześniej, to między innymi Hiri w tę stronę w tej chwili, choć na Hiri wcześniej szła 92 Brygada Zmechanizowana, która też tutaj wystawiła z tego, co wiem, dwa bataliony i to właśnie 92 Brygada niestety straciła trochę pojazdów w tej zasadce, o której mówiłem wcześniej, zasadce przeprowadzonej przez specnaz rosyjski, przede wszystkim złożony oddział specnazu z dawnych Wagnerowców. Kontynuujemy. 82. Brygada Desantowo-Szturmowa, między innymi znana z tego, że ma na stanie czołgi Challenger. Oni idą na północ, właśnie na Korieniewo, między innymi. To jest brygada, z której działań chyba jest najwięcej w tej chwili filmów, nagrań. Choć wszystkie brygady dodają takie nagrania, ale rzeczywiście ono tutaj też naprawdę. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, zarówno żołnierze specnazu, jak i inni żołnierze z innych brygad desantowych mówią o tej brygadzie, że ona naprawdę idzie bardzo do przodu, że to są doskonali żołnierze i to się powtarza. 95. Brygada Desantowo-Szturmowa. To, proszę Państwa, mam tam znajomych, to mogę Państwu powiedzieć. Też mam dość sprawdzone informacje stamtąd. Przede wszystkim tam jeden batalion aeromobilny, ale nie tylko, też wsparcie. Oddzielne bataliony szturmowe, kilka takich batalionów, między innymi 33 i 225 samodzielny batalion szturmowy. To są bataliony, które wchodzą w skład grupy uderzeniowej Horn. Dodatkowo jest tu na pewno 24 samodzielny batalion Ajdar. Batalion szturmowy oczywiście, zresztą legendarny jeszcze z czasów walk w Donbasie. 130 samodzielny batalion rozpoznawczy i dwa bataliony 103 Brygady Obrony Terytorialnej. O tym mówiliśmy już wcześniej. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, właśnie 92 Brygada, dwa bataliony. Mówi się o 1 Brygadzie Gwardii Narodowej. Mówi się o jednym przynajmniej batalionie, jeśli nie dwóch, Brygady Prezydenckiej Ukraińskiej, no i na pewno jest tutaj, proszę Państwa, 8 Pułk Ukraińskich Sił Specjalnych Operacji. Dodatkowo właśnie kilka prawdopodobnie takich luźnych oddziałów grup dywersyjno-rozpoznawczych, właśnie stworzonych też z jakichś samodzielnych batalionów szturmowych. Słyszałem też o Ukraińskiej Dobrowolczej Armii, więc to są duże siły, to są spore siły, to są siły, które... Myślałem wcześniej o 10 do 20 tysiącach, wygląda na to, że to może być nawet ponad 15 do 20 tysięcy albo ponad 20 tysięcy, gdyby wziąć pod uwagę wszystko, czyli przede wszystkim logistykę, której jest tutaj bardzo dużo i ta logistyka jest bardzo sprawna, to mogę Państwu powiedzieć. No ale nie szarżujmy z tego, co słyszałem i z tego, co próbowałem liczyć i z tego, co też czytam, to jest od 15 do 20 tysięcy ludzi, gdzieś pomiędzy. Tak powiedzmy, może trochę przekraczające 20 tysięcy. Natomiast cały czas tutaj jest rotacja, oddziały są przesyłane, też nowe, zazwyczaj właśnie w liczbie batalionów i tą grupą naprawdę sprawnie Ukraińcy zarządzają. To jest też ważne, bo Rosjanie po drugiej stronie w tej chwili mają coś dosłownie podobnego. Chodzi o to, że mają oddziały z różnych brygad, takie pozbierane i oni mają problem z zarządzaniem taką grupą. Ukraińcy sobie z zarządzaniem taką grupą dosyć dobrze radzą i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ta operacja była planowana przez miesiące. Mówi się o tym, że jeszcze w tamtym roku, tak jak już mówiłem Państwu wcześniej, mogła być planowana. Generał Syrski podobno chciał tę operację przeprowadzać jeszcze latem zeszłego roku. Niekoniecznie tu na kierunku kurskim, ale uderzyć na terytorium Federacji Rosyjskiej. I ta operacja naprawdę jest doskonale przygotowana. Tak jak ja rozmawiałem z ekspertami, w tym pozdrawiam serdecznie pana pułkownika Lewandowskiego, niedługo rozmowa, to razem stwierdziliśmy, że ta operacja naprawdę została pieczołowicie przygotowana, zaplanowana i wykonana jak do tej pory. Przede wszystkim ten początkowy etap tej operacji został doskonale, skrupulatnie zaplanowany. Pułkownik Lewandowski nawet użył takiego sformułowania, że to mu przywodzi na myśl trochę szkołę sowiecką. No i to wszystko, proszę Państwa, zostało zrobione przez generała Syrskiego najprawdopodobniej i jego sztab. Dlaczego mówię, że najprawdopodobniej generała Syrskiego? Bo mam z wielu źródeł informację, że on osobiście tutaj może nie dogląda, ale dowodzi lub właśnie po prostu koordynuje to wszystko, co się dzieje. Są oczywiście inni dowódcy, ale nad wszystkim baczenie ma w tej chwili generał Syrski, dowódca wojsk ukraińskich. I proszę Państwa, już Państwu mówię, że na pewno Ukraińcy będą starali się dalej iść do przodu i mieć w tej chwili inicjatywę. To teraz złe informacje, jeśli chodzi o obwód kurski. Po pierwsze, rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze i specnazu dochodzą nawet do granicy. Czyli ten teren, który podstawę ma około 50 km, a dochodzi na 30 km w głąb, on potrafi być spenetrowany wręcz do granicy w nocy, zwłaszcza przez oddziały dywersyjno-rozpoznawcze Rosjan. Obie strony to robią. Obie strony przechodzą linię frontu, linię walk i działają grupy dywersyjne, które choćby naprowadzają drony, prowadzą zasadzki. Obie strony cały czas to robią i wiele jest nagrań właśnie, które to pokazują. To jest pierwsza zła informacja. Druga zła informacja jest taka, że mówiliśmy o dużej ilości jeńców rosyjskich, ale jest też sporo jeńców ukraińskich. Przez to, że te działania mają charakter właśnie manewrowy, to jednak sporo jeńców biorą obie strony. No i to jest coś, co po jednej i po drugiej stronie chyba myślę, że robi wrażenie. To jest na pewno zła informacja dla Ukraińców. Natomiast dalej jest przewaga, jeśli chodzi o ilość branych jeńców na rzecz Ukraińców. To zdecydowanie to na pewno. Kolejna taka informacja, myślę, że negatywna dla Ukraińców, jest taka, i tym przejdziemy sobie za chwilę do Donbasu i innych kierunków frontu, że Rosjanie przygotowują obronę, stosują działania opóźniające, jeśli chodzi o natarcie ukraińskie, a w niektórych miejscach obronę uporczywą. Korieniewo jest najlepszym przykładem. I na wschód od Giri, te rejony. Natomiast no widać, że nie przerzucają na tyle oddziałów z innych kierunków frontu, żeby upośledzić jakoś swoje możliwości ofensywne, na przykład w Donbasie. Ale zanim przejdziemy do sytuacji w Donbasie i na innych odcinkach frontu, omówmy sobie jeszcze kilka ciekawostek z obwodu kurskiego. Po pierwsze, makiety. Ukraińcy tutaj i przy granicy, i już na terytorium obwodu kurskiego używają masowo artylerii rakietowej, z dużo pojazdów, i Rosjanie na te pojazdy polują, też na pojazdy logistyki, no i nabierają się cały czas na makiety. I na te makiety potrafi się nabrać tak naprawdę cały światek osintowy także, kiedy Rosjanie wypuszczają takie nagrania. Nie widać co prawda eksplozji wtórnych, ale szukają eksperci jakichś właśnie dowodów na to, że to jest właśnie rzeczywiście trafienie, bo to tak wygląda. Potem okazuje się, że to po prostu była makieta zrobiona z drewna albo nadmuchana i Ukraińcy je naprawdę masowo wykorzystują. Na to Rosjanie zużywać potrafią nawet takie pociski jak Iskander. Ostatnio tak było w przypadku gąsienicowej wyrzutni właśnie na pociski MLRS, czyli wyrzutni MLRS. Ta kołowa to jest HIMARS, tutaj mamy MLRS-y i proszę Państwa, no to jest naprawdę coś, co dla Rosjan stanowi rzeczywiście pewien problem. No to jest bardzo skutecznie wykorzystywane przez Ukraińców. Po drugie, kwestia fantów i maruderstwa. Bardzo dużo jest takich nagrań, gdzie widać, że Ukraińcy a to zdobywają numery, czyli tablice rejestracyjne z samochodów starych rosyjskich zniszczonych, a to jakieś flagi, a to jakieś łyżeczki, a to fragmenty czegoś. Rosjanie rzeczywiście zostawili swoje domy i one często stoją puste, natomiast władze, administracja wojskowa ukraińska, która została ustanowiona na terytorium obwodu kurskiego, bardzo zaczęła walczyć z maruderstwem, zaczęły się kontrole na blokpostach, kontrole na tej dawnej granicy też, gdzie też w okolicach oczywiście są przecież ukraińskie blokposty i sprawdzane jest, co żołnierze wyjeżdżający z powrotem do Ukrainy, wracający do Ukrainy wywożą, tak żeby nie było sytuacji, że po prostu kogoś okradają. Więc proszę Państwa, jaka skrajnie inna polityka, jakie skrajnie inne podejście do armii, do zajmowanego terenu wroga, gdzie Rosjanie, ja to pamiętam doskonale, wywozili muszle klozetowe, dywaniki łazienkowe, wszystko, co się dało znaleźć. Potem widzieliśmy na rosyjskich BTR-ach, BMP czy rosyjskich czołgach w środku wsadzone. Oni kradli wszystko i często potem też wycofując się już na koniec, na przykład spod Kijowa, te kolumny były ostrzeliwane i dlatego łatwo było to nagrać czy obejrzeć. A w przypadku Ukraińców jest tak, że kiedy tylko się pojawia taki domysł, że mogą być maruderzy, którzy plądrują jakieś domy, bo na pewno takie sytuacje się zdarzały i po prostu biorąc pod uwagę, jak bardzo teraz są popularne te różne fanty z Rosji, to takie sytuacje się zdarzały, to Ukraińcy już w tej chwili starają się przeciwdziałać, armia stara się to ukrócić i zaczyna sprawdzać tych wyjeżdżających i wjeżdżających na teren obwodu kurskiego żołnierzy. No i na koniec odnoszenie się do ludności cywilnej. Ja już o tym mówiłem. Tu jest, proszę Państwa, doskonałe podsumowanie. Dwa zdjęcia, które pokazują, jak armia ukraińska odnosi się do ludności cywilnej, której niewiele zostało w obwodzie kurskim, który tej części kontrolowanej przez Ukraińców, mogą mi Państwo wierzyć. I jak Rosjanie odnosili się do ludności cywilnej ukraińskiej, kiedy wkraczali na terytorium Ukrainy, nie muszę mówić. Wystarczy wspomnieć Buczę, Makarów, Andryjówkę, Izium, czy to, co się działo często z cywilami ukraińskimi pod Chersoniem. A teraz spójrzmy na resztę frontu, bo to jest ważne. Bo proszę Państwa, kiedy w obwodzie kurskim, choć te walki ostatnio są trudniejsze dla Ukraińców, to jednak mówimy dalej o inicjatywie Ukraińców i o tym, że ta operacja odnosi polityczne na pewno sukcesy, to jednak pytanie jest proste. Czy strategicznie uda się osiągnąć ten sukces, o którym mówiliśmy wcześniej? Czy Ukraińcom uda się ściągnąć rosyjskie odwody i oddziały, które prowadzą operacje na innych kierunkach frontu i sprawić, że one zostaną upośledzone. Na razie to się całkowicie nie udało. Widzimy, że ta operacja w Donbasie rosyjska trwa i na Pokrowsk Rosjanie idą naprawdę z dużą siłą. Mają potężną przewagę, jeśli chodzi o siły tam używane do walk po obu stronach. Jeszcze tylko wspomnę, że jeśli chodzi o ten teren właśnie obwodu kurskiego, to nie wyobrażam sobie, żeby tam była jakiś ruch oporu po stronie rosyjskiej, bo tam naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, zostali przede wszystkim starsi ludzie. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, grupy dywersyjno-rozpoznawcze rosyjskie, specnaz wchodzi bardzo głęboko. Nawet potrafi przechodzić granicę, z tego co słyszałem. Jeśli chodzi o Donbas, New York padł. Sytuacja na kierunku tureckim jest trudna. Choć Rosjanie używają mniej lotnictwa, to mają też przewagę, jeśli chodzi o liczbę artylerii, ciężkiego sprzętu i idą do przodu. Jeśli chodzi o kierunek pokrowski, jak informowały władze lokalne, Rosjanie doszli na około 10 km do przedmieść Pokrowska i 6 km do Mirnogradu. Trwa ewakuacja obu miast. Mają być ewakuowane całkowicie do końca tego miesiąca. Ale proszę Państwa, sytuacja jest dla Ukraińców na tyle trudna, że Rosjanie mogą być już przy kolejnym raporcie, który nagram za dwa dni, oni mogą być już pod tymi miastami i rozpocząć oblężenie. Jest taka szansa, choć bardzo mała, bo jednak trzeba powiedzieć, że choć zdobywają kolejne miejscowości Rosjanie, to jednak jeszcze jest kwestia Chrodiwki, która dalej się trzyma. Tutaj na południe widać, że się przesuwają, jeśli chodzi o kierunek pokrowski. Natomiast dalej nie są w stanie przełamać właśnie linii ukraińskich właśnie w tym rejonie. Teraz pytanie jest, gdzie jest druga linia ukraińska? Na razie ta linia obrony, taka ostateczna przed Pokrowskiem. No i jest jeszcze jedno pytanie. Jest pytanie, jakby to określić, to jest coś w rodzaju takich plotek, które się pojawiają, plotek wśród wojskowych i nie tylko, plotek, które już też pojawiają się w internecie wśród osintowców, więc ja chyba mogę to opisać, mogę to opowiedzieć. Mianowicie chodzi o to, że Ukraińcy celowo mają wciągać Rosjan pod Pokrowsk, celowo nie dorzucają tam dodatkowych sił, tylko trzymają brygady w odwodzie, A naprawdę, w tej chwili stosunek sił rosyjskich do ukraińskich walczących pod Pokrowskiem to jest 9-1 na korzyść Rosjan. Tak niektórzy tutaj w Ukrainie mówią i piszą. Nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast wszystko, co do mnie dochodzi z Podpokrowska, sugeruje, że rzeczywiście potężną przewagę nad Ukraińcami tam, jeśli chodzi o siły i sprzęt, mają Rosjanie. Pojawiają się nawet głosy w Ukrainie, że rzeczywiście Ukraińcy celowo wciągają w jakiś sposób Rosjan głębiej. Trudno mi to komentować, proszę Państwa. Na razie nic takiego nie widać. Na razie też nie widać, żeby miało dojść w najbliższym czasie do jakiejś operacji, która miałaby rzeczywiście Rosjan oskrzydlić, odciąć część tych oddziałów, które są na przodzie. Pojawiały się takie głosy, na razie tego nie widać. Wiemy, że Ukraińcy mają brygady w odwodzie. Wiemy, że to są silne brygady. Natomiast na razie ich nie używają. Nie używają ich ani pod obwodzie kurskim, ani przede wszystkim nie używają ich w Donbasie. Są takie głosy, że przygotowują się do jeszcze jakiejś operacji. O tym mówił m.in. nasz słynny Igor Girkin, Welstriełkow, czyli człowiek, który jest jednym z tych jastrzębi w Rosji, który teraz oczywiście jest zmarginalizowany przez to, co się działo w ostatnich miesiącach z nimi, przez jego wypowiedzi krytykujące Kreml. Natomiast on miał napisać list otwarty do Władimira Putina, ostrzec go, że operacja kurska to tylko odwrócenie uwagi, a tak naprawdę chodzi o uderzenie gdzieś na innym kierunku i Ukraińcy przygotowują ofensywę. Jedno możemy powiedzieć, na pewno sytuacja w Donbasie jest coraz gorsza i jest na granicy tragicznej, bo tu nie chodzi tylko o Pokrowsk. Rosjanie, to jest jedna ze świeższych informacji, zajęli już cały New York, no i idą dalej w stronę Pokrowska. Siły ukraińskie się wycofały do kolejnej miejscowości, przygotowują tam linię obrony. I żeby się nie okazało, że ta operacja pod Kurskiem, ta operacja kurska, oczywiście sukces PR-owy, na pewno też polityczny sukces, ale jeżeli rzeczywiście Rosjanie tak szybko zajmują dużą część obwodu donieckiego, no to jednak strategicznie zakończy się porażką, bo strategicznie tych sił nie udało się odciągnąć. To jest operacja, wiele osób mówiło, że wiążąca i taka jest ocena wielu ekspertów, a jednak nie udało się odciągnąć sił rosyjskich z Donbasu, to natarcie rosyjskie w Donbasie dalej trwa. To jest dobre pytanie, jak to się wszystko zakończy. Czy rzeczywiście Rosjanie będą w stanie w najbliższym czasie zająć Toreck albo Pokrowsk czy Mirnorad? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to są walki, które będą trwały miesiącami, to będą oblężenia, które będą trwały miesiącami, zwłaszcza w przypadku Mirnohradu i Pokrowska. To jeszcze trochę zostało Rosjanom do przejścia i nie wiemy, co tam Ukraińcy planują. Jeśli chodzi o Toreck, no to wczoraj walki rozpoczęły się już na terenie samego miasta, nie pod miastem, no a jeszcze dodatkowo jest to południowo-wschodnie uderzenie rosyjskie właśnie spod New Yorku. Prawdopodobnie będą chcieli Rosjanie próbować Toreck oskrzydlić, więc rozpoczęła się wielka bitwa o Toreck, tak można powiedzieć. Jedna z tych dużych bitew o miasta w Donbasie, która będzie bardzo krwawa, która będzie polegała też na tym, że Rosjanie będą równali to kolejne miasto z ziemią. Zresztą ono już wygląda okropnie, ono już jest w strasznym stanie. Więc słodko-gorzkie informacje w dzisiejszym raporcie. Z jednej strony inicjatywę Ukraińcy dalej w obwodzie kurskim mają, ale z drugiej strony w obwodzie donieckim tę inicjatywę bez dwóch zdań mają Rosjanie i oni odnoszą tam kolejne sukcesy. Teraz, proszę Państwa, ciekawe, czy w ciągu najbliższych dni Ukraińcy znajdą jakąś odpowiedź na właśnie to rosyjskie uderzenie w Donbasie, czy sami właśnie spróbują znów wszystkich zaskoczyć i gdzieś uderzą, czy może będą w stanie jakoś zatrzymać te dwa duże natarcia, te dwa duże po prostu rosyjskie pochody na kierunku toreckim i na kierunku pokrowskim, bo na razie tam Rosjanie ostatnio notują pasmo taktycznych sukcesów i zdobywają cały czas terytorium. To tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Najnowsze informacje z Donbasu chciałem zawrzeć, stąd jest opóźnienie właśnie w tym raporcie, stąd on jest później. Mam nadzieję, że mimo wszystko go Państwo obejrzycie. Ja dziękuję Państwu bardzo za zainteresowanie tym, co tutaj dodaję. Dziękuję za zainteresowanie tymi raportami. Dziękuję też za miłe komentarze, za lajki. Zachęcam do subskrypcji serdecznie. No i proszę Państwa, bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają mnie na portalu patronite.pl. Dziękuję Państwu. Ten kanał jest niezależny dzięki Wam. Jest też Waszym kanałem. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl, jak już wcześniej mówiłem. A ja życzę Państwu wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.